Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych i zgodnie z obietnicą dzisiaj podpowiadamy na pytanie, które zostały zadane w trakcie naszego ostatniego live'a, ale że musieliśmy się rozwijać, no to nie mieliśmy jak na nie odpowiedzieć w trakcie transmisji, dlatego oczywiście przerobimy je tutaj. I zaczniemy w takim razie od pierwszego z pytań wysłanych za pomocą Tip & Donation, do którego nie mieliśmy okazji już dotrzeć i zadaję pytanie Aquas do live'ika. Oglądał ktoś The Morning Show? Zacząłem i póki co jest mech, tylko Karol fajny. Ja byłem ciekaw tego serialu, bo jestem ciekaw wszystkiego, w czym gra Steve Carell, ale nie wiem, obejrzałem zwiastun i to mi się wydało najnudniejszą rzeczą, jaką widziałem kiedykolwiek, więc nie interesowałem się tym serialem, natomiast potem wyszły pierwsze recenzje i były bardzo, bardzo pozytywne, więc zastanawiałem się, czy może by nie obejrzeć, bo dawno właśnie nie widziałem niczego ze Steve'em Carellem, ale że teraz na Netflixie niebawem wyjdzie ten film, nie film, serial, gdzie on będzie zarządzał tą specjalną jednostką zajmującą się eksploracją kosmosu, czy dbaniem o bezpieczeństwo ze strony tutaj kosmicznej, no to postawię raczej na to, bo to mi się wydaje dużo ciekawsze. Plus Ben Schwartz tam jest, czyli Jean Ralphio, więc Michael Scott i Jean Ralphio w jednym serialu. No dla mnie to jest tutaj od razu, to jest pewniak w tym momencie. Ale może kiedyś zajrzę. Czy oglądałeś może?
Nie, ale też chcę kiedyś zobaczyć, ale to sobie odkładam, mam teraz tyle zaległości do przerabiania i tyle rzeczy, które też powtarzam, bo z Ulą oglądamy The Office. Ja na boku sobie jeszcze przypominam Parks and Rec, bo też już nie widziałem dobrych kilka lat, a to jest taka rzecz, którą warto sobie przypomnieć. Jak już zaczniesz przypominać, to jedziesz przez całość, przez wszystkie sezony, bo się nie możesz zatrzymać. No i też jestem ciekaw tego kosmicznego jednak, tej kosmicznej strony Carella, nie? Bo mam teraz dużo Carella w domu i Morning Show na razie odkładam, ale na pewno zerk na kilka odcinków przynajmniej, no bo to jest Steve Carell, on zawsze jakąś jakość zapewnia, nie? Nieważne w jakim bierze udział w projekcie.
Jakby ktoś był ciekaw, no to ten serial, o którym mówiłem i który zamierzamy obaj oglądać, nazywa się Space Force i będzie miał swoją premierę 29 maja, czyli całkiem niedługo, tak jak wspomniałem na Netflixie. I on jest też współtworzony przez Grega Danielsa i Steve'a Carella właśnie. No Greg Daniels to jest jeden z tych twórców, którzy stali między innymi za The Office czy za Parks and Rec, więc no myślę, że może być ciekawie. Dobra, to w takim razie przechodzimy dalej. Natomiast, właśnie, jeśli ktoś z was ogląda The Morning Show i może się podzielić opinią, no to chętnie poczytamy, czy warto obejrzeć. I przechodzimy dalej. Maragast. No i tutaj mam pytanie odnoszące się do mojej grafiki w tle. Watchmen Snydera. Świetny film, średnia adaptacja. Co wy na tę tezę? Zwykle osoby nieznające komiksy są zachwycone filmem, a krytykują go głównie ci, co czytali komiks. No, to jest skomplikowane pytanie, bo powiedzmy, że Watchmen mają, przynajmniej z tym, co ja się zetknąłem w tutaj naszej banieczce, raczej się ten film cieszy sporą estymą tutaj ze strony generalnie fanów adaptacji komiksowych, co mam wrażenie wynika głównie z tego, że bardzo często odnoszę wrażenie, że ludzie trochę mylą treść i formę, w sensie ten film formalnie jest ciekawy, natomiast treściowo w zasadzie tam nie ma zbyt wiele interesujących rzeczy, poza tymi, które już zostały podebrane z komiksu, ale one nie są nigdy rozwijane w żaden sposób. Mam wrażenie, że popularność, czy może inaczej, może jakaś taka estyma, którą ten film się traktuje, wynika właśnie z tego, że no to jest poważna dekonstrukcja kina superbohaterskiego i bohaterowie są tutaj smutni i zmęczeni i to już samo w sobie dla wielu osób myślę, że podnosi tutaj rangę tego filmu, co moim zdaniem jest nie fair, bo bardzo często te filmy, które na pierwszy rzut oka wyglądają jak, wiesz, radosna rozrywka, okazują się bardzo często mieć więcej do przekazania niż te filmy, które na zewnątrz prezentują się jak super ambitne kino, a poza tym nie mają nic do zaoferowania. Pamiętam, że w 2016 roku mieliśmy premiery Batman v Superman i Civil War, z czego ten pierwszy miał być tym poważnym, mrocznym filmem, okazał się wydmuszką, a Civil War miał być tym radosnym Marvelkiem, a konflikt tam zarysowany był o niebo bardziej złożony i ciekawszy niż to, co zaprezentowali Snyder i Goyer i Terrio w swoim filmie. Więc mam wrażenie, że z Watchmen jest troszkę podobnie. To jest ciekawy film, szczególnie jeśli chodzi o formę, bo on jest ładnie nakręcony i wygląda ciekawie, jak na przełożenie generalnie komiksu na ekran w wizualnej formie, no to jest to na pewno jakieś osiągnięcie przez to, jak ten film wygląda. Aczkolwiek ja jestem osobiście zdania, że trochę za bardzo, w sensie trochę gubi się znaczenie niektórych scen czy postaci przez to, że to jest troszkę przekombinowane. No właśnie. Ale w oderwaniu od tego wizualnie wygląda ciekawie. Natomiast ja mam ten problem, że nawet gdybym nie znał komiksu, to bym uznał, że to jest ciekawy film, ma ciekawe pomysły, ale w ogóle ich nie realizuje, bo po obejrzeniu Watchmen orientujesz się, że nie wiesz za bardzo, o czym w ogóle ta historia jest, do czego te wątki zmierzają, o co chodzi tak naprawdę tutaj, poza tym całym motywem, że mamy świat, gdzie superbohaterowie są, wiesz, zmęczeni i zupełnie, oczywiście są w zupełnie innej sytuacji niż to zwykle bywa w uniwersach komiksowych, ale nic poza tym tutaj nie ma, to nie ma żadnych wątków, które są w jakiś sposób ciekawie eksplorowane. I jeszcze jedna rzecz, to w ogóle dotyczy się Snydera i jego castingów. To jest niesamowite, że gość potrafi na przykład z jednej strony wybrać świetnego aktora do jakiejś roli, a z drugiej strony potrafi po prostu odwalić takiego kloca, że aż szkoda aktora, który został wybrany do roli, do której kompletnie nie pasuje, nie? I tak było w DCU, gdzie, wiesz, Henry Cavill czy Ben Affleck, to nie były oczywiste wybory, ale świetnie się sprawdzili w swoich rolach. Ale na przykład Gal Gadot, no to był przestrzelony strzał zupełnie, nie? Tak samo jest Watchmen, gdzie z jednej strony masz Jackie Leia Haleya, który jest super jako Rorschach, jest no idealny w zasadzie do tej roli, nie? Gdyby jeszcze miał co grać.
Czy Jeffrey Dean Morgan jako komentarz.
Tak, czy Jeffrey Dean Morgan. No, w ogóle tak genialny casting, że trudno sobie wyobrazić kogokolwiek innego w tych rolach. A z drugiej strony masz Malin Ackerman, która jest po prostu tak okropna jako Six
Tak, Spectre, a ona wiesz, jeszcze ma rolę najważniejszej komiksowej bohaterki, najważniejszej z komiksów, ale
tak,
lepiej.
I wiesz, masz
ze sobą, nie?
Tak, masz wiesz, to jest ta aktorka, która jest tym takim jednak emocjonalnym centrum tego filmu, nie? A ona gra tak płasko, jakby to były, wiesz, jasełka w przedszkolu,
tak,
nie?
Widać, że ona, wiesz, w ogóle zniknęła po Watchmen z wielkiego kina, tak, nie? W niczym nie gra i to też dużo świadczy o tym, no, że aktorsko może nie była zbyt
dobra.
Ona
też, no właśnie, to też nie jest zbyt dobra aktorka, nie? Ale Marta mnie zapewnia cały czas, że Matthew Good jest świetnym aktorem i że miał fantastyczne role, których ja nie znam, więc wierzę na słowo, ale kurna, jako Ozymandiasz w tym filmie też jest po prostu koszmarny, nie? I po prostu ma wypisane na twarzy dosłownie wszystko, co masz o nim wiedzieć już w pierwszej scenie, gdy się pojawia i nie ma nic niuansów w tej roli. Nie wiem, czy to jego wina, czy reżysera. Myślę, że bardziej reżysera, jeśli faktycznie jest dobrym aktorem, ale to jest niesamowite w tym filmie. To jest coś, co zapamiętaj chyba najbardziej.
Wiesz, ja mam jednak tego pecha i szczęście, że znałem wcześniej komiks i ciężko mi podejść do tego filmu bez tego bagażu, nie? A no niestety film z komiksem no przegrywa w przedbiegach. Snyder, kurczę, tyle rzeczy spłycił i tylu rzeczy nie zrozumiał w trakcie adaptacji, nie? Ja dalej mówię, że ten film wygląda naprawdę okej. Bo to jest, tak jak mówiliśmy już milion razy, że Snyder jest świetnym reżyserem teledysków, nie? Że te sceny, które mają wyglądać jak właśnie takie teledyskowe, wyglądają znakomicie, nie? Które są takie krótkie narracje, nie? Intensywne, no to u niego działa. Ten cały wstęp, który pokazuje ci całą historię tych Minutemenów, nie? Jest cudownie poprowadzony, nie? Tam jest pomysł, wygląda to dobrze, bo nikt nie mówi. To jest też ważne u Snydera. Jak nikt się nie odzywa, to jest fajnie. Jak zaczyna się odzywać, to już jest gorzej, dużo gorzej. I tutaj mamy na przykład to, że u Mura oni wiedzieli, że oni są zmęczeni, są, wiesz, no przegranicami po prostu, jak oni chodzą w tych wymiętych kostiumach, tych takich szmatach, wiesz, i widzisz, na jakim oni są już poziomie, nie? Jak to jest zmierzch superbohaterów. A tu jak ja mam uwierzyć, że oni, wiesz, są złamani, zniszczeni, jak mamy tego Night Owla na przykład, który wygląda jak żurnala wyciągnięty, jak ubiera ten, wiesz, kostium idealnie profilujący ciało, który wygląda no po prostu jak superbohater, a jak mamy tego komiksowego, który miał cały czas, każdy mu powtarzał, że ma tego brzucha, wiesz, wybebeszonego i no wygląda żałośnie po prostu w tym kostiumie i oni tak mieli wyglądać. Tutaj każdy wygląda jak z, wiesz, z Woga jakiegoś, czy z Vanity Fair wyciągnięty, a tak powinien wyglądać tylko Ozymandiasz, który był tym idealnym człowiekiem, który cały czas o to dbał, żeby tak wyglądać, nie? I to mówię, oni nie powinni tak wyglądać, nie? No to się jednak mija z celem, z tego, wiesz, tym podstawową rzeczą, o której chce opowiadać Mur, nie? Właśnie, że to jest zmierzch superbohaterów, że oni sobie nie radzą, że się nie nadają, że nie radzą sobie ze sprawami, które się dzieją na świecie. Zresztą wojny, jest, wiesz, Ameryka się chyli ku podkowi i oni nie mają na to żadnego wpływu, nie? A to już więzienie rozpieprzają, już, wiesz, dzieje się akcja, wiesz, super bohaterzom, nie? No i no, mam z tym problem, że on jednak sprowadził ten film do filmu superbohaterskiego, do napierdalanej jakiejś, nie? I te rzeczy, które powinny być właśnie wyciszone, powinny być troszkę w inny sposób ograne, no u niego są podane w tym kluczu mocno superbohaterskim. I ja wiem, że też Snyder nie potrafi inaczej, nie? I to też nie jest jego wina, nie? Bo on jest jednak reżyserem tych blockbusterów, które są, muszą być, wiesz, oczojebne, takie bombastyczne. Zresztą to widać po Sucker Punch. Według mnie jego najlepszym akcyjniaku, bo tam był taki, wiesz, spuszczony ze smyczy w ogóle, nie? Też go temat go nie więził, nie? Nie miał tego kagańca, że opowiada o czymś ambitnym, nie? I on się w tym najczęściej gubi, jak mówi, opowiem teraz wielką wielką historię. Przecież był w Batman v Superman. Mamy powrót Mrocznego Rycerza. Opowiem wam o nim, bo to jest ważny komiks, ambitny. Mówi o sprawach, o problemach poważnych, które trawią Amerykę. Nic w filmie z tego nie widzisz, nie? To są tylko obrazki. I znowu się sprowadza do tych zdjęć, do ujęć teledyskowych, nie? I tutaj jest dokładnie to samo, nie? Że mamy tych Watchmen, to jest wielki komiks, mówi o ważnych rzeczach, ale gdzieś to tam będzie z boku, nie? Będzie fajnie wyglądał, będzie się działo, nie? I widać, że on walczy też ze sobą między tym elementem rozrywkowym, a tym, żeby coś powiedzieć, i wiesz, że on za bardzo nie potrafi powiedzieć, potrafi pokazać, nie? No ale ma tego pecha, że cały czas próbuje mówić, gadać, wciskać coś w usta bohaterom, nie? A wiesz, że mu to nie wychodzi, dlatego dla mnie wygrywa najwięcej w Sucker Punch, Świcie żywych trupów, bo tam się dzieje akcja, opowiada obrazem, nie? Nie ma za dużo podawanych tekstów, no które mu nie wychodzą. No niektórzy tak mają, no nie możesz wszystkiego potrafić w kinie, nie? A jemu obrazki wychodzą świetnie, ale dlatego mam cały czas problem z jego Watchmen, że no ten film minął się dosyć mocno z komiksem, ale też to jest problem tego, że te komiksy Moora są bardzo ciężkie do adaptacji w taki sposób. Zresztą wiemy, jak V for Vendetta wyszło, nie? Które jest uznawane, że jest okej filmem, ale nadal jak porównasz to z tym, jak był komiks poprowadzony i no to też nie jest ten mur, jaki byś chciał zobaczyć na ekranie, nie?
Tak, do tych filmów, które Snyderowi akurat wyszły, to bym dopisał jeszcze 300, nie? I to też dlatego, tak, że to jest taki mało zniuansowana historia generalnie. Mam wrażenie, że im mniej niuansów jest.
Tak, opowiada akcją, on musi cały czas tempo, wiesz, ciągnąć. Nie mogą bohaterowie się zatrzymać i zacząć rozmawiać, bo wtedy wiesz, że ten film się zacznie pruć.
Wydaje mi się, że to jest kwestia też tego, że po prostu, tak jak wspomniałeś, nie? On się brał trochę za materiał źródłowy, który albo po prostu przerósł jako twórcę, albo nie był odpowiedni, nie? Wydaje mi się, że gdyby on się wziął za adaptowanie na przykład Franka Millera, takiego, wiesz, wydaje mi się, że nawet gdyby on zamiast Batman v Superman po prostu nakręcił, wiesz, Powrót Mrocznego Rycerza, taki, tylko że bardziej, to dużo lepiej by się to oglądało, nie?
Bo tam już komiks jest przerysowany w taki sposób, nie? Karykaturalny.
Tak, bo to jest dosyć jednak przerysowany komiks, który wciąż jest jakby wartościowy, nie? To nie jest tylko jakaś tempo upanka, ale jest przerysowany, to myślę, że pasowałoby lepiej. Albo nie wiem, Marka Millara agranizuje, to też będzie mi się to pasowało.
Cokolwiek,
do tego.
Jak on by wziął takiego Nemezisa, debilny komiks, który idealnie pasuje jednak pod to, co robi Snyder. Tam jest kupa akcji, cały czas coś się dzieje, dialogi są jakieś szczątkowe i jest ten pomysł wyjściowy, który Snyder uwielbia. Jest, wiesz, ten wielki, który nie musisz, i tam go nie musisz rozwinąć w jakiś konkretny sposób, jakiś, wiesz, bardzo wymyślny, tylko masz Batmana, który jest zły w tym wypadku, nie? I wiesz, że on na tym pojedzie cały film, żeby był rozpierdol, nie? I ja wierzę, żeby to dobrze zrobił, ale jak już masz komiks, z którego jednak wynika trochę więcej i musisz z niego dużo więcej wyciągnąć, bo ciąży na tobie odpowiedzialność po prostu jako na reżyserze, nie? Że dostajesz coś, co ma jakieś przesłanie, nie? No i jak nie potrafisz tego ująć, no to będziesz się szamotał z tym materiałem i do końca będziesz walczył, żeby coś z tego wyszło, a i tak wyjdzie rozpierdolnik. No a i Watchmen są takim rozpierdolnikiem. Ja nie mówię, że to jest, wiesz, jakiś zły film bardzo, nie? Bo on nadal wygląda dobrze i ma akcję całkiem nieźle pokazaną, ale tematycznie to nie. No, na mnie ciąży cały czas to komiksowe Watchmen i przepraszam, ale nigdy się tego filmu nie przekonam.
Nie, no to ja oglądałem Watchmen jeszcze zanim znałem komiks i mówię, ja byłem zaciekawiony generalnie pomysłem, nie, na ten film, bo mówię, no nie znałem tego, jakie pomysły miał Moore, więc to mi się wydało ciekawe, ale miałem problem właśnie z tym, że one nigdy nie zostały, wiesz, doprowadzone do końca, nie? Tak jakby to oglądało się tak, jakby ktoś podrzucił te pomysły, on stwierdził, że są fajne, super, przenieś mnie na ekran, ale nie za bardzo wiedział, co ma z nimi zrobić i w sumie chyba tak było właśnie, nie? No, więc później jak przeczytałem komiks, no to mi się to dopiero poukładało w głowie i okej, już miałem pojęcie, z czego wynika to, że ten film tak wyglądał. Natomiast to też nie jest taki film, tak jak zresztą wspomniałeś, nie jest film, który bym odradzał oglądać. Myślę, że warto sobie zobaczyć i wiesz, być może komuś już pasuje tak powiedzmy sama forma albo właśnie, nie wiem, sama wizualna właśnie strona tego filmu. Natomiast no, nie powiedziałbym, że jeśli się nie zna komiksu, to automatycznie będzie to dobry film. No, i tak moim zdaniem dużo mu brakuje.
To jest też niesamowite, jaka to jest taka wiwisekcja na żywca stylu Snydera i tego właśnie, jak on walczy z materiałem źródłowym, żeby dać tam siebie, nie? Żeby gdzieś ten materiał gdzieś tam będzie z boku, ale żeby było najwięcej właśnie Snydera i on cały czas tą swoją stronę idzie. Na przykład mamy tą sekwencję otwierającą ze śmiercią komedianta, która w komiksie wiemy, jak jest poprowadzona. To jest, wbija typ, wyrzuca go przez okno, wiesz, parę panelów spada i to miało być tak, to miało być prosto, nie? Że ten wielki bohater, wiesz, wojny wietnamskiej, ikona, zostaje zabity od tak, nie? Ktoś mu wbił do domu i go zabił, nie? A wiemy, co zrobił z tego Snyder. Wiesz, jest muzyka w tle, nie leci.
Spierdalają ściany po prostu.
Tak. Wszystko, wiesz, przy dźwięku, ale to jest super dopracowane. Zwolnione tempo, cały ten upadek komedianta, który trwa 167 lat, nie? Jest pokazany z gracją i ten... A wiesz, że nie o to chodziło zupełnie Murowi, nie? Żeby to nie miało być takie uznieślone, nie? Bo to też się gryzie z całym przesłaniem, tak. Że oni są tymi przegrańcami życiowymi. Nie. Oni, wiesz, nawet umierają z tą... powagą i są piękne całe, nie?
I to oczywiście nie oznacza, że nie można tego zrobić inaczej, nie? Tylko, że oczywiście, tutaj pojawia się pytanie, okej, to w takim razie czemu, wiesz, z czego wynikają te zmiany, nie? Czemu na przykład Snyder stwierdził, że, no dobra, ale weźmy, wiesz, dopakujmy tę walkę jakimiś wyksiarskimi momentami, gdzie, wiesz, ich ciosy przebijają ściany na wylot i tak dalej. Pytanie brzmi, co nam to daje, nie? Co wnosi do tej całej historii? I ciężko znaleźć odpowiedź na to pytanie, poza tym, że to fajnie wygląda. I to jest też ten problem, który ze Snyderem mamy przy okazji wielu innych filmów, że coś po prostu fajnie wygląda, ale bardzo często nie ma sensu za bardzo dla historii.
Tak, bo to się gryzie po prostu z tym materiałem, który adaptujesz, nie? Że wiesz, że to ma przesłanie, ale on dodaje takie rzeczy, które rozmywają to przesłanie i już na końcu sam nie wiesz, nie? O co chodziło autorowi, nie? Przy tej adaptacji. Ale Nat King Cole pięknie śpiewa w tle, więc...
No dobra, to tyle, jeśli chodzi o Watchmen. Co jakiś czas wracamy do tego filmu, więc pewnie to nie ostatni raz. I przejdźmy dalej. Bzymek. Ulubiony run Spidermana. PS, ufam, że to nie zabrzmi niestosownie, ale odkąd Oscarowi wypadły włosy, stał się najseksowniejszym łysym człowiekiem na świecie. Oby nie odrosły. No teraz to jest trochę nieodpowiednie, bo Oscara nie ma z nami akurat. Ale znając Oscara, to tak, sprostowanie, Oscarowi nie wypadły włosy, Oscar się pozbył włosów jakby z własnej woli, jako decyzja tutaj estetyczna i jak najbardziej to była dobra decyzja, bo wygląda bardzo dobrze, więc okej, zgadzamy się jak najbardziej tutaj, aczkolwiek, no nie wiem, myślę, że ten łysy z 5 sposobów na jest wyżej w moim rankingu, więc, ale to nie jest ustalone jeszcze.
Ja kocham Oscara, ale z dwóch łysych by się wyżej znalazło. Przepraszam, Oscar, wiem, że teraz słuchasz ze szpitala pewnie, ale jesteś na trzecim miejscu, naprawdę.
Bardzo wysokim, wciąż to jest wciąż podium. Natomiast zresztą nie szkodzi, że Oscara nie ma, bo wiadomo, jaki run Spidermana jest ulubionym ranem Oscara, bo mówił o tym wielokrotnie. Właśnie.
Lancelot.
Tak. No... Jeśli nie wiecie, to znaczy, że zdecydowanie za mało tutaj słuchaliście materiałów o Spider-Manie w wykonaniu m.in. Oscara, więc musicie nadrobić. Natomiast jeśli o ciebie chodzi, jaki jest twój ulubiony run?
Kurczę, tyle tego czytałem. Mam wielki sentyment do Straczyńskiego. Ja się w ogóle długo bardzo przyzwyczaiłem do Straczyńskiego, żeby ten run pokochać, bo on wychodzi u nas 150 razy, już tylko po polsku, nie? To on chyba trzy razy u nas wyszedł, nie? Bo był dobry komiks, nie, Fan Media, dobry komiks, a później wyszedł jeszcze w wielkiej kolekcji komiksu Marvela, o ile dobrze pamiętam.
Pełny run, nie? To był zawsze...
Nigdy, zawsze takie... początek, zawsze od tego samego szli, nie? I ja się długo przekonywałem, że pamiętam, że jak to wyszło w Fan Media, to ja to jeszcze kupiłem w zeszytach i mówię, no inny niż Spider-Man niż ten, którego ja miałem w czasach Semika, nie? Ale później, jak już dojrzałem, bo to jest komiks, do którego trzeba dojrzeć, nie? Że jednak Straczyński zrobił naprawdę, naprawdę mocno dojrzały komiks o Spider-Manie, o tych jego problemach takich czysto życiowych, o jego związku z Mary Jane, nie? I czym jestem starszy, tym bardziej się łapię na tym, jaki to będzie, wiesz, jaki to jest ważny komiks za Spider-Mana i jak on będzie dobrze wyglądał nawet jeszcze za parę dobrych lat, nie? Że mamy te komiksy, które się naprawdę starzeją. Na przykład to, co się działo w Brand New Day, te wszystkie rzeczy, które tam były, ten run slota ostatni, one się szybko zestarzeją, nie? To będzie coś, co było, na przykład nawet Superior Spider-Man. On był fajny, jak go się raz przeczytało, ale wiesz, że tego nie wróci za 10 lat, nie? Będziesz to pamiętał, polecisz komuś, żeby jak jeszcze nie czytał, to żeby przeczytał, ale nie wrócisz. A ja do runu Straczyńskiego ze Spider-Manem 3 razy wracałem, nawet na wyrywki, bo on jest naprawdę kapitalnie prowadzony. Nawet te rzeczy z totemami, których nienawidziłem za dzieciaka, mówię, wiesz, jak to jest głupie, jakie to jest przesadzone, to teraz mówię, kurczę, jakie to było twórcze, żeby coś dodać do tej mitologii, nie, żeby ją rozwinąć w jakiś sposób. Ezekiel, jaką jest cudowną postacią, nie, wtedy też mówię, jaki stary dziad biega, który też się przylepia do ścian, nie, co to za głupoty, nie, dajcie mi Venoma, niech bije Carnage'a i niech się dzieje, nie, a teraz myślę, kurczę, ile tam było naprawdę, ile gość chciał od siebie dodać, żeby zostawić w tym komiksie. Ja bardzo lubię, jak naprawdę przychodzi scenarzysta, który chce coś zostawić po sobie, żeby, wiesz, żeby przez lata ktoś to pamiętał, nie? I żeby do tego w jakiś sposób wracać. Tak jak jest zresztą z tym, The Other i z tymi wszystkimi, wiesz, przemianami, jak było w tej całej historii, bo mieliśmy na przykład w Kane ostatnio, nie? Historii ze Scarlet Spidera, nie? Gdzie wrócił ten cały wątek. I ja mówię, kurczę, jakie to jest fajne, nie? Jakie to jest mocne. No mieliśmy nawet ten numer z 9-11, który za dzieciaka mówiłem, ale to była przesada, nie? To było za dużo, ten dum płaczący. Teraz też po latach jednak inaczej na niego patrzę, bo wiem, jakie to było, wiesz, społecznie potrzebne, jakie to było właśnie potrzebne Amerykanom, żeby taką scenę zobaczyć, nie? I też nie mam już z tym takiego problemu. Jezu, jak był ten numer, gdzie tam niby Mary Jane zginęła, to też chyba było jeszcze u Staczyńskiego, czy chwilę wcześniej. Albo chwilę wcześniej? No nieważne, ale no to były te czasy, gdzie naprawdę te wątki jego rodziny były ważne. Rozmowa z ciocią May, jak jej wyjawił swoją tożsamość. Jak wiesz, jaki to był ważny, odważny ruch ze strony scenarzysty, nie? I dla mnie chyba to będzie Staczyński, bo to jest najbardziej dojrzały run i taki, do którego naprawdę będę wracał, nie? Bo czasami sobie na wyrywki na przykład przypominam Larsena, to co robił w latach 90. To jest cudowne, szalone, dużo lepsze nawet niż to, co Michelin robił z Toddem McFarlane'em, ale szybciej wrócę do Staczyńskiego i u mnie to będzie Staczyński.
To ja powiem, że najlepiej, jeśli chodzi o wszystkie historie ze Spider-Manami, jakie miałem okazję czytać, a czytałem wyrywkowo naprawdę sporo tego i jakoś żadna mnie nie wciągnęła jakoś bardzo. W zasadzie może najwięcej czasu spędziłem jednak przy tych ostatnich ranach, głównie dlatego, że no były aktualne, więc wiesz, dużo łatwiej się jednak czyta coś, co wiesz, że wychodzi cały czas, jesteś na bieżąco, więc, ale jestem tak do tyłu z tym Spencerem ostatnio, z Taylorem, z Darskiego udało mi się doczytać do końca i to było bardzo fajne. Natomiast cały czas dla mnie ulubionym ranem jest jednak ten początek Milesa w Ultimate Comics Bendisa, bo ja ogólnie bardzo lubię historię o tym, jak bohater, jak nowy bohater musi się zmierzyć z dziedzictwem poprzedniego, nie? Wiem, że to dla wielu osób to, wiesz, ci Legacy Heroes, czy jakieś tam podmianki nagle bohaterów, to jest coś, co ich raczej odrzuca od komiksów, ale ja to strasznie lubię ten motyw, wiesz, kiedy masz bohatera, który musi stać na wysokości zadania, bo ma, bo musi, wiesz, przejąć pałeczkę po kimś, kto już ma tak duże dziedzictwo, że po prostu, no nie da rady się z nim mierzyć. I no tak było z samym Wilsonem chociażby, nie? Który przejął pałeczkę kapitania Ameryce, no a z Milesem no to jeszcze w większym stopniu, no bo kurczę, no nie ma popularniejszego bohatera Marvela niż Spider-Man. I mam wrażenie, że kurczę, to było naprawdę fajnie rozegrane tam w Ultimate Comics Spider-Man, tak to się nazywało. Jeszcze sama śmierć Spider-Mana była zresztą bardzo, bardzo moim zdaniem fajnie zarysowana. Jedna z lepszych w ogóle śmierci komiksowych, jakie miałem okazję przeczytać. No i później pojawił się ten Miles, ten mały chłopak, ten mały zagubiony chłopak, który nie ma zielonego pojęcia, co robi w zasadzie, ale no dorasta do tego, że kurczę, no dorasta to wiesz, do tego samego wniosku, którego Peter doszedł. No ma te umiejętności, więc no, musi coś z tym zrobić, bo to jest w tym momencie jego odpowiedzialność, nie? Żeby zająć miejsce Petera Parkera, który tym bardziej, że no, bohatersko oddał życie w tym świecie, nie? I to jest naprawdę fajnie zarysowane. Tym bardziej fajnie się też obserwuje to, jak wszyscy inni reagują na Milesa, nie? Gdzie są najpierw bardzo nieufni, potem no, coraz cieplej na niego reagują. Świetna jest ciocia May w ogóle w świecie Ultimate. I jej relacja z Milesem tutaj, i to jak ona stara się, no, ułatwić życie temu chłopakowi, nie? Po tym, co zrobił Peter, też jest świetnie pisane. No niestety Bendis, jak to Bendis, po jakimś czasie, no, zaorał to kompletnie i ten relaunch, który się potem pojawił, kiedy w 2014...
Kiedy on dostał tę drużynę swoją, tam Bombshell była i...
Tak, to jest tak, że no, jakoś tak końcówka tego pierwszego rano, tego Ultimate Comics Spider-Man była już taka, już trochę rozlazła, no ale potem był ten relaunch, gdzie w normalnym świecie było to All New, All Different Marvel, to był 2014 rok, coś takiego, no a w świecie Ultimate był wtedy też taki wielki relaunch tych wszystkich tytułów, no i ta seria już była do niczego, absolutnie tam się nic nie działo kompletnie, tam był jakiś bullshit, gdzie przez 10 zeszytów jego ojciec opowiadał historię swojego życia, no widać, że było takie naprzykanie, już Bendis wiedział, że będzie, wiesz, przenosiny do normalnego świata.
Dodawał te dodatkowe poziomy, jakiś dziwas, żeby coś jeszcze zajdzie ciebie, jak na przykład zrobił to, że jego ojciec był w S.H.I.E.L.D. i ten cały wątek, który był cholernie nudny, nie? Bo ci nie rozwijało tego, co najbardziej lubiłeś w tym Ultimate, czyli takiego życiowych spraw, nie? Tego codzienności, nie? A to trzeba było zwiększać tylko tą wstawkę, nie? Że miało być ten wybuchowo i... O Jezu, to było straszne. I to tak daleko odchodziło od tego, co stanowiło, wiesz, sedno w ogóle linii Ultimate, nie? Że miało być przyjazne, czytelnikowi przede wszystkim, miało być też bliżej ziemi. No kurczę, jak te... Ja uwielbiam. Teraz zresztą, jak Egmont wydaje, to na bieżąco sobie przypominam, bo ja też dorastałem z Ultimate Spider-Manem, nie? I tam cały czas było rozwijanie postaci przede wszystkim Petera, nie? Tego, jak z innymi wchodzi w interakcje, nie? I nie było tego dużego świata, nie? Znaczy, pojawiały się jakieś postacie, ale to na innym poziomie, nie? Nie było crossoverów tego wszystkiego. A jak w tym Ultimate nagle zaczęły wbijać te wszystkie crossovery, wielkie historie, nagle tam Kataklizm, Galactus, wiesz, podział Ameryki, nie? Znaczy, podział Ameryki był spoko, jak czytałeś to w Avengers, w Ultimates, nie? Tego. Czekaj, kto wtedy pisał? Hickman. Tak, tak, pan pisał, to co Cubs został prezydentem,
tak,
nie?
Tak, tak.
I to było spoko,
Divided
nie?
We Fall, United We Stand, jakby to
tak, to było super, ale jak w takim tytule, jak Ultimates, ale jak to się przelewało, wiesz, gdzieś tam na Spidermana...
Ja to czytałem po raz pierwszy Spidermanie i to w ogóle było gwiazdę bez trzymanki, bo nagle, wiesz, czytam tego Spidermana i to już był Miles oczywiście i nagle, kurde, Stany się podzieliły w ogóle, tutaj walczą ze sobą. Ja mówię, kurde, to się dzieje. Ale wiesz, ale przynajmniej wtedy to było też ciekawe, bo to była dobra okazja, żeby generalnie świat tych superbohaterów tutaj w Ultimate się dowiedział w ogóle o Milesie, że jest taki typ teraz. Więc on tam na koniec dostał kostium, został zaakceptowany przez S.H.I.E.L.D. i było spoko. A potem, Kataklizm był dużo później, nie? To było jakoś tak, jakoś tak właśnie pod koniec w sumie.
Tak, tam wcześniej jeszcze był ten Doomsday, bo jeszcze tego Makera robili, nie? I też były duże rzeczy.
No, także to ciekawa jazda. No i potem Miles trafił do tego zwykłego uniwersum, znaczy do tego głównego uniwersum i też nie mieli za bardzo na niego pomysłu. No i ta ostatnia seria Saladina Ahmeda była całkiem spoko na początku, ale potem też dałem spokój na razie. No ale myślę, że świadczy o tym, jak dobrze Miles został stworzony, to, że no przedostał się, nie? Poza komiksy już. Mieliśmy film z nim w głównej roli, mieliśmy kreskówki z jego udziałem i...
Tak, a pamiętasz, jaka burza była przed jego debiutem? Jak się okazało, że wiesz, że będzie czarny Latino z nowym Spider-Manem i będzie tylko on, nie będzie innego. Wiesz, jeden Spider-Man i to czarny i koniec świata, a dzisiaj mamy, wiesz, Milesa, który jest, tak, ale tak, mamy Milesa, który jest czymś zupełnie normalnym w tym uniwersum, jest cholernie istotną postacią, bo teraz się i w grze pojawił, i w Oscarowym filmie, nie? To jest fantastyczne. W ogóle Marvel ma też szczęście do tych młodych bohaterów, nie? Że mamy te głosy, że wiesz, że Social Justice Warriors, że walk i wszystko, wiesz, w tą stronę idzie, ale te serie są cholernie dobre, bo i Ironheart, która ta Riri Williams miała ostatnio świetną serię. Shuri dostała fantastyczną serię. Wasp dostała, to była genialna seria, gdzie w ogóle poruszyli wątek tego, że ona, wiesz, ma borderline, poszli w tą stronę takiej naprawdę istotnej dla dzieciaków rzeczy, którzy sobie nie mogą poradzić z problemami jakimiś, dostają to przez pryzmat bohatera, nie? Mamy Miss Marvel, która cały czas trzyma konkretny poziom i wiesz, a dalej są głosy, że o nie, Marvel idzie w złą stronę. Marvel, kurde, dopiero próbuje robić rzeczy, które są istotne dla dzieciaków, nie idzie tylko w stronę tych starych ludzi, którzy, o macie, tego Petera Parkera, który teraz znowu wraca do cioci, bo ma, wiesz, 40 lat i musi znowu mieszkać z ciotką. Nie, macie tutaj dzieciaki, które robią swoje rzeczy na swój rachunek, to jest najważniejsze, nie? Już nie są przyspawani do tych bohaterów, nie?
No ma, wiesz, masa starych dziadów po prostu patrzy przez pryzmat tego, co sami czytali w dzieciństwie. Wystarczy, żeby się wybrali na jakiś konwent, albo po prostu patrzyli na jakieś fotki czy nagranie i zobaczyli te tłumy dzieciaków, wiesz, w kostiumach Miss Marvel, Milesa i tak dalej.
Tak, Spider-Gwen, no. Gwenpool, nie? I niech się to kręci, niech to idzie w tą stronę, bo komiksy nie przeżyją bez tego. I,
no, tak. Wiesz. No dobra, to lecimy dalej w takim razie. Maragast. Z kości pierwszego... O, dostaliśmy objaśnienie tutaj, co i jak z Godzillą, Mechagodzillą i Ghidorah. Z kości pierwszej Godzilli, zabitej w filmie w 54 roku, pobrali DNA i zbudowali Mechagodzillę Kiryu w filmie z 2002 roku. Martwego King Ghidorah przerobili na robota w filmie z 91 roku. Okej, to jest bardziej skomplikowane jeszcze niż komiksy, więc dziękujemy bardzo.
Ale o to mi chodziło. Wiedziałem, że zabili Mechagodzillę z kości Godzilli w którymś filmie, ale mi się filmy już całkowicie zmieszały.
No, jest ich sporo jednak. Zresztą tam też, to jest tak jak w komiksach, relauncher, rebooty, nagle się okazuje, że przecież ta ostatnia seria z Godzillą, to w zasadzie cały czas są sequele do jednego filmu, nie? I jakby one nie są powiązane ze sobą, tylko cały czas są powiązane z tą jednym rebootem Godzilli. Nie sposób się tym połapać.
Jak kiedyś jechałem tą serię, wiesz, wszystkie części przez tak bardzo intensywnie, przez jakiś tydzień, czy dwa, już wszystkie części i pamiętam, jak już wchodziłem w tą erę, gdzie wiesz, był Smog Monster, że był Biollante, potwór z gówna, nie? I to było, to już mówię, o kurczę, tam to działają umysły, żeby wiesz, żeby tworzyć tych przeciwników nowych dla Godzilli. Piękne, piękne rzeczy.
No, ale mam nadzieję, że Toho ruszy dalej z tym filmami o Godzilli, bo zdaje się, że...
Shin Godzilla było super.
Shin Godzilla było super. No przede wszystkim dlatego, że był bardzo fajny pomysł na ten film, nie? O tym już zdarzyło nam się gadać. Natomiast wiem, że jakiś czas temu też chyba o tym wspominaliśmy, że Toho podpisał umowę z Legendary i Warnerem, że będą mogli produkować swoje filmy o Godzilli w tym czasie, kiedy będą powstawały ewentualne amerykańskie. Więc czekamy, bo myślę, że oni tam mają jeszcze sporo dobrych pomysłów. I wiesz, wyciągnęli ludzi, którzy wcześniej zajmowali, nie wiem, animacjami, zdaje się, i dali im film i okazało się, że wiesz, zrobili naprawdę coś ciekawego i tą drogą niech idą dalej.
Dobra. Ja bym jednak następny Toho zobaczył bardziej takie w klimacie wiesz, tych starych, takim klasycznym, bo jakbym znowu miał wszystkie te potwory zobaczyć w stylu Shin Godzilla, to jest koszmar. Wiesz, nie, super filmy, ale kurczę, oglądać to kilka filmów z takim wyglądem tych potworów.
Nie, tak jak Shin Godzilla nawiązywała w dużym stopniu do tej, wiesz, pierwszej Godzilli z 54, to niech kontynuacje robią dalej też w takim tonie, tylko że z Shin Godzillą i będziesz miał tą przerażającą Shin Godzillę taką, wiesz, ten, ale będzie walczyć z jakimiś gównianymi potworami z, nie wiem, z roślin, tak, czy coś.
Włosy jeżą gdzieś na plecach, jak sobie przypominam, co ta Shin Godzilla robiła w tym filmie.
O Jezu,
to wszystkie przemiany, to jak ona się adaptowała, nie? Jak nagle ten kadłubek wyskakuje tam do miasta, się, wiesz, jak taka dżownica na ten budynek włazi i łapy wyrastają, wszystko, nie? Kręgosłup.
Tak. Jezu, i te oczy po prostu, które wyglądały tak po prostu, tak, wiesz...
Googly eyes, nie? Latające. No,
ale to wyglądało tak przerażająco, bo to wyglądało jakby po prostu ona była w ciągłym jakimś bólu i przerażeniu, nie? I o Jezu.
Tak, bo ona cały czas się adaptowała do nowych tych warunków, nie? Nagle te skrzela zaczynają zanikać, ta krew leje się na drogę, wiesz, taki...
Jezu.
Ale krwi zalewające Tokio, nie? Ale fakt.
No, także... Jeśli ktoś nie widział, to warto. Godzilla Resurgence po amerykańsku, jeśli taką kopię znajdziecie. Dobra, roszczeniowy fan pisze do nas tak. Pytanie o gry typu Dark Souls. Łukasz, udało ci się skończyć Bloodborne? Nope. Jakie są wasze ogólne odczucia do tego typu gier? Oscar dokończy Sekiro i Get Good. Z tego co kojarzę, Oscar chyba nie miał planów kończenia Sekiro, no ale może wypowie się w komentarzach czy coś. Ja nie przypadam, bo... znaczy tak, ja nie mam nic przeciwko trudnym grom i zdarzyło mi się grać na przykład w jakieś trudne platformówki, które po prostu, gdzie jeden poziom przechodziło 30 razy, nie? Zresztą no większość platformówek tak działa, nie? Że one są na początku łatwe, ale potem bardzo szybko ten poziom trudności wzrasta. Natomiast... tego typu gry mi nie dają dużej przyjemności, bo dla mnie w grach tego typu, w jakichś tam grach akcji, czy gdzie ten element zręcznościowy jest ważny, nigdy właśnie sam element walki i nabierania tej umiejętności w tym kierunku mnie nie bawił w grach. Nie? Dla mnie zawsze bardziej interesujący był świat, który jest stworzony w grach, to, że można rozwijać swoją postać, że można jej znajdować jakieś elementy zbroi, że można prowadzić dialogi z postaciami, że robi się lepszy przez to, ile czasu poświęcasz, powiedzmy, danej grze, ale nie, wiesz, grając, trenując i tak dalej, tylko po prostu no, inwestując swój czas w, nie wiem... no powiedzmy w poznawaniu jak największego, powiedzmy, obszaru tej gry, nie? Więc ja zawsze wolałem grać w jakieś gry z otwartym światem, w jakieś RPG, tego typu rzeczy. Zresztą no sami widzicie, jeśli w coś gram, no to właśnie w tego typu rzeczy. Natomiast gry, które się opierają przede wszystkim właśnie na zwiększaniu swojego skilla, przede wszystkim w jakimś konkretnym aspekcie, no to jest coś, co mnie jakoś nie bawi aż tak. Natomiast fajnie, że takie gry są, bo ja pamiętam jeszcze te czasy, kiedy masa osób narzekała, że o, gry to teraz tylko tam 5 godzin, korytarz, cutscenka, bo sami casuale grają. Okazało się, że jest miejsce jak najbardziej na gry, które wymagają dużo więcej czasu i uwagi i bardzo dobrze. Natomiast no, to ewidentnie nie jest dla mnie, po prostu się nie bawię przy tym dobrze. Może mi się zmieni kiedyś, kto wie. Gry... Podoba mi się na przykład to, jak wiele tytułów zapożycza sobie elementy z tego typu gier, nie? Powiedzmy ten system walki, gdzie się lokuje na jakimś przeciwniku, robi się te uniki, nie? I uczy się jakichś tam właśnie patternów, które te przeciwnicy mają. To jest coś, co wiele gier sobie zaadaptowało na swoje potrzeby, nie? Tam od Wiedźmina po Horizon. I to jest spoko. Natomiast już gry, które naprawdę wymagają dużo więcej umiejętności i poświęcenia czasu na granie, to już jest jednak troszkę poza tutaj moim sposobem tutaj spędzania wolnego czasu.
Ja jestem casualem, który jest całkowicie fabułocentryczny. Ja lubię płynąć z opowieścią, jak mi naprawdę gameplay nie wybija z tego. Wiesz, nie przypomina za często o tym, że to jest gra. Że wiesz, muszę nabierać jakieś umiejętności, muszę się uczyć pewnych rzeczy, muszę wracać do pewnych poziomów, powtarzać je, nie? Bo to już mi, wiesz, zabiera mi przyjemność z poznawania historii, nie? Jak nie dostaję tej narracji płynnej, nie? Mogą być jakieś przeskoki, wiadomo, jak w każdej grze, nie? Jak w God of War było, gdzie się gdzieś zawiesiłeś, ale nadal wiedziałeś, że zaraz przejdziesz płynnie do dalszej części. A jak w tych wszystkich Dark Souls-owych grach giniesz co sekundę, no to nie jest na moje nerwy po prostu, nie? Ja nie mam cierpliwości takich gier. Ja Dark Souls to jeszcze grałem dosyć mało, więcej grałem Bloodborne, nie? Bo Bloodborne ma fantastyczny świat. i to jak go poznajesz, nie? Jak odkrywasz to, co tam się stało i jak to funkcjonuje, to jest fantastyczne. Tylko też po prostu nie miałem cierpliwości, żeby wiesz, po raz tysięczny rozwalać tego samego potwora, nie? Bo ja się strasznie jestem, strasznym betonem jestem, jeśli chodzi wiesz, o naukę pewnych rzeczy i pewnych działań, jak przeciwnicy wiesz, się zachowują, jak walczą, nie? Ja na to nie potrafię zwracać uwagi, nie? Ja chcę po prostu wpieprzyć i iść dalej i wiedzieć, co mnie czeka, wiesz, za rogiem, jak się historia rozwinie, nie? No i dlatego nie, ja jestem, to jest zupełnie nie są gry dla mnie. Ja to muszę dostać takie Uncharted, gdzie wiesz, prowadzę mnie za rączkę, poznaję historię, ludzie sobie żartują i jest fajnie, nie? A jak już dochodzi do tego naprawdę powtarzanie jednego poziomu, naprawdę już miałem takie, że wiesz, po 50 razy tego samego potwora, jak już widziałem tego gnoja wielkiego, nie, który na mnie biegnie, już mówię, nie, niech ten koszmar się skończy. Ja wiem, że te gry muszą tak działać, one mają być koszmarem dla gracza, nie? One ci mają tak mocno wkurwić, że się nauczysz i będziesz po prostu lepszy, nie? I będziesz bo to czujesz kolejną satysfakcję, jak się nauczysz, wiesz, rozwalać kogoś, masz te umiejętności, później dalej przechodzisz i rozpieprzasz następny, nie? Już jesteś wykwalifikowany w tym. To jest super. Ale nie na moje nerwy i nie na to, ile mam czasu, wiesz, na granie, nie? Bo to bym po prostu zwariował, jakbym miał to grać, no.
Nie, ja wolę tą alternatywę właśnie, gdzie no tak bardzo często jest w grach z otwartym światem właśnie, czy w RPGach, że jak trafisz na przeciwnika, który jest po prostu za trudny dla ciebie, no to możesz, wiesz...
I robić coś innego.
Tak, możesz iść robić coś innego, stać się lepszym, wiesz, wbić kolejny poziom, odblokować jakąś umiejętność na drzewku, mieć więcej życia dzięki temu, czy coś takiego, no i wtedy wrócić i pokonywać. I wtedy mam satysfakcję, nie, że tak poświęciłem życiu, czas, nie? Żeby być lepszym, nie, w ramach tej gry, ale nie, że tutaj mój skill się zwiększył nagle i okazało się, że wiesz, że nauczyłem się tak po prostu wyginać palce na kontrolerze, że nagle udało mi się pokonać jakiegoś przeciwnika, no ale jeśli ktoś to lubi, no to...
Tak. A to wiesz, że tego człowieka zależy, to jest mocno z tego są skierowane na konkretny typ gracza, nie? Którego ta frustracja determinuje, nie? Że, i to mu sprawia przyjemność, że on jest tak wkurwiony, że czuje się lepiej z tym wkurwieniem, że może dalej przejść, nie? I wtedy dopiero czuje satysfakcję. To jest jak, wiesz, taki growy orgazm, nie? Że już pokonałeś tego przeciwnika, nie? Jesteś lepszy, a ja nie.
No i przez to, że przeszkurczę, no to jest styl grania, który istnieje od tak dawna, nie? Pamiętam przecież, no, na NES-o były te wszystkie gry typu Ninja Gaiden, nie? Gdzie czy te Mega Many, gdzie trzeba było się nauczyć w zasadzie, wiesz, jak każdy poziom działa, no bo nieodpowiedni ruch jeden i giniesz, nie? I to jest coś, co w zasadzie gracze lubili od bardzo dawna. I był taki okres, kiedy faktycznie tego typu, o takie gry było trudno, ale w tym momencie rynek jest tak chłonny, że w zasadzie chyba dla każdego znajdzie się typ gry, który będzie mu odpowiadał, nie? Ja się cholernie cieszę z tego, że jasne, są gry wysokobudżetowe, które odpowiadają praktycznie wszystkim, bo są dla bardzo szerokiej publiki, ale praktycznie każdy najbardziej, nie wiem, jakiś maksymalnie niszowy gatunek gry znajdzie swoich w tym momencie amatorów i okazuje się, że można na tym zarobić, nie? Że jest jakieś studio jak Larian, które potrafi robić RPG w takim starym stylu, nie? Jak Arcanum czy Baldur's Gate i tak dalej. Że są takie studia, które robią, wiesz, menadżery piłkarskie, które są wyglądają jak Excele, czy że są studia takie jak Paradox, które robią takie strategie, które dla normalnego człowieka nie są zbyt atrakcyjne, nie? Ale jest grupa osób, która jest w stanie za to zapłacić, okazuje się, że się opłaca. No i super, kurczę, żeby tak na rynku filmowym było, to byśmy byli jeszcze bardziej zachwyceni, nie?
Kurczę, jak mówisz o tych starych grach, to ja chyba właśnie wtedy tą całą moją cierpliwość straciłem, nie? Że dzisiaj już w ogóle jej nie mam, bo wtedy co druga gra była taka, że cię po prostu dobijała, no. Niszczyła.
Nie miałeś, wiesz, 30 innych do wyboru, nie? Miałeś tą jedną.
Nie, ale nie miałeś, teraz ktoś mówi, że wiesz, zbyt daleko od siebie są punkty zapisu, nie? Że to już jest przeszkadza, że nie możesz sobie zapisać gry, tylko musisz od punktu do punktu, nie? I o nie, tyle jest do przejścia z powrotem. Kiedyś to, wiesz, jak w połowie gry umarłeś, to koniec. Wracasz do początku i znowu przechodzisz, nie? Wszystko rzeźnie. Jezu, pamiętam Silver Surfera na przykład, albo każdą grę, która miała poziom podwodny. To była największa rzeźnia. Poziomy podwodne w każdej grze to jest masakra. Albo kanały jakieś, dokładnie. Więc nie, ja wtedy straciłem cierpliwość zupełnie takich gier. I dzisiaj dajcie mi proste rzeczy, że sobie, wiesz, skaczę właśnie tym Nathanem Drake'iem, albo na koniku jeżdżę w Red Dead Redemption, jest fajnie.
No dobra, to lecimy dalej w takim razie. Fanboy Arrowverse. Heja, mam nadzieję...
O, mój wróg! Mówię, o! Fanboy Arrowverse, ten, który Puppet Mastera nie lubi. Ja to pamiętam, chłopie.
Mam nadzieję, że już się lepiej czujesz, Oskar. No, Oskar jest teraz w szpitalu w tym momencie, więc to nie jest dobrze ukierunkowane pytanie, ale wszystko jest okej. Okay. Znaczy... Mamy nadzieję.
Tak, teraz,
w sensie, wszystko jest zgodnie z planem, może w ten sposób. No, także to też trzymam kciuki, że wszystko skończy się dobrze. Skończyłem Smitha, w sensie Dr. Who ma ten Smith, jak nie mam. I moja depresja nabrała większego poziomu. Płacz był masakryczny i cierpię. Kryzys jest tylko jeden. Pozdrowionka dla was i czwartej ściany. Wiktor, czy ty nie jesteś członkiem podcastu Czwarta Ściana? To trochę dziwne, to jakbyś powiedział, co wiesz, w każdym odcinku pozdrawiam napisy końcowe.
Ja pozdrawiam napisy końcowe. Wiktor, troszkę przesadzasz. Ale nie, też pozdrawiam.
Tak, też pozdrawiam.
Ja tylko powiem, że masz przejebane. Właściwie skończyłeś Matta Smitha, bo jesteś w dupie.
Już teraz będzie tylko gorzej. Nie, no autentycznie, będzie tylko gorzej na dobrą sprawę, bo jeszcze jak ludzie kończą Tenanta i jest im smutno, i no to jest duża szansa, że te odcinki z Mattem Smithem też podejdą, a być może nawet podejdą lepiej, tak jak mi na przykład. Ale potem to już jest...
Nie, nawet jest tak, jak nie podejdą, to będę trzymał konkretny poziom, że się to będzie bawiło do samego końca, nie?
Ale teraz to już w sumie najgorszy etap. No jest... Okej, mi było przykro, że Matt Smith odchodzi, ale z drugiej strony myślałem sobie, no kurde, 3 sezony był, kariera teraz aktorska stoi otworem, mam nadzieję, że będzie sobie radził coraz lepiej, no i ostatnio w sumie radzi sobie coraz lepiej, bo go widać w coraz większej liczbie filmów. I sobie myślę, kurde, ciekawe, kto będzie następny. I okazuje się, że Peter Capaldi, którego już znałem wtedy z tych Muszkieterów BBC, gdzie był świetny. I potem sobie obejrzałem ten odcinki Torchwood z nim, też był świetny. I myślę sobie, kurczę, no idealny, w zasadzie idealny odtwórca, bo nie dość, że jest świetnym, charyzmatycznym aktorem, to jeszcze jest kompletnie inny niż Matt Smith, no choćby ze względu na wiek, nie? Zupełnie inny rodzaj charyzmy.
Tak, że to był ten okres, kiedy chcieliśmy starego doktora, nie? No. Po tych dwóch młodych niech w końcu przyjdzie jakiś dziad.
Niech będzie ktoś właśnie w stylu tutaj tych troszkę bardziej klasycznych odtwórców. No i do Petera Capaldiego nie mam absolutnie żadnych tutaj zastrzeżeń, no ale te odcinki, które były z nim pisane, były koszmarne. I to zarówno pisane przez Stevena Moffata, jak i nawet chyba przede wszystkim tych pozostałych scenarzystów, którzy nie mieli żadnego pomysłu na tę postać. I nie miałem nic przeciwko, gdyby faktycznie Peter Capaldi, jak myślę, tak miało być, zaczynałby właśnie jako taki niesympatyczny doktor, który trochę się pogubił w związku z tym, że ta regeneracja przebiegła trochę inaczej niż zwykle, a później dopiero, wiesz, nabiera tego kształtu, który powinien nabrać. Ale mu to zajęło, kurwa, 2 sezony. I dopiero w trzecim to już dopiero dało się go oglądać. Dopiero jakby chyba Moffat stwierdził, no dobra, to piszmy go tak jak doktora, bo to ewidentnie nie wyszło do tej pory, nie? Ale te 2 sezony to była po prostu katorga z tak niesympatycznym bucem w głównej roli. A jednak, kurczę, no... Doctor Who to jest taki serial, który się ogląda z 2 powodów. Dla tych wszystkich oryginalnych, ciekawych pomysłów, które tam mają scenarzyści, a z drugiej strony, no dla głównego bohatera, który jest jednak mega ciekawą postacią. I kiedy ten drugi element nie działał, to też ten pierwszy mocno tracił. I ja naprawdę się tak zmęczyłem tymi 3 sezonami. Nawet kiedy ten trzeci był troszkę lepszy, to i tak byłem tak zmęczony, że już do Jodie Whittaker podchodziłem trochę jak pies do jeża i ten pierwszy odcinek też mnie nie zachęcił i sobie dałem spokój, przynajmniej odpoczynek na razie.
No, ja Capaldiego nawet nie skończyłem, 2 sezony obejrzałem i kurczę, to jak mówisz, że trzeci jest lepszy, to w złym momencie chyba skończyłem, ciut lepszy. Ale nie, ja nie dałem rady po tych 2 sezonach, w ogóle ja nie pamiętam ani jednego odcinka, jak mogę z tymi, wiesz, z Tenantem, z Ecclestonem, ze Smithem, mogę, wiesz, na pamięć znam odcinki, nie? Mogę w którym sezonie co było powiedzieć, które odcinki najbardziej lubię, mogę sobie topki robić, ja nie pamiętam ani jednego odcinka Capaldiego. Pamiętam jakieś dziadostwo na koniec, że był ten typ, który stał się Cybermanem, coś tak?
Tak, ten czarnoskóry chłopak, tak?
Klary. Klary i coś tam z Klarą było i coś tam jeszcze był Król Artur.
Na Klarę też nie było kompletnie żadnego pomysłu.
Coś, ale ja to taki miszmasz, wiesz, coś tam Król Artur, coś tam jeszcze z jakiejś... Nie mogę powiedzieć, o czym były te odcinki, bo każdy się kończył tym, że o, jednak doktor jest bucem i gra na gitarze i...
Wierzę na czołgu czy coś.
Tak, kurde, na czołgu. Tak, to było wszystko takie.
I ma okulary soniczne teraz, bo tak.
Nie, to była katorga. I też nie mam nic do Capaldiego, bo on jest spoko aktorem. Naprawdę bardzo spoko aktorem, ale on nie miał z czym grać. Nie miał. No. Z materiałem. Nie miał materiału, z którym mógłby pracować po prostu. I to było straszne. I też Jody Whittaker obejrzałem połowę jednego odcinka, a mówię, no kiedyś wrócę, nie? Kiedyś obejrzę chociaż sezon.
Ten pierwszy odcinek był też taki, że. I potem słyszałem raczej kiepskie rzeczy właśnie o tym pierwszym sezonie, więc stwierdziłem, no dobra, no jakby nie mam ochoty za bardzo oglądać, nie? Ale potem słyszałem z kolei dużo ciepłych słów o premierze kolejnego sezonu z Jodie Whittaker, The Spyfall, że to faktycznie było takie bardzo... No, że to się dobrze oglądało i nowa inkarnacja Mistrza się pojawiła, ponoć bardzo fajna też, ale potem z każdym kolejnym odcinkiem było coraz gorzej i czytałem troszkę sobie tak luźno o tej intrydze, która się tam pojawiła, że Władcy Czasu tak naprawdę wzięli się od doktora i myślę sobie, o Jezu, to jest tak... Ja tak nie lubiłem za każdym razem, kiedy się pojawił jakiś retcon w tym serialu, gdzie nagle się okazywało, że doktor jest tak specjalnym władcą czasu, jest kompletnie inny niż cała reszta, bo to tak odbiera, wiesz, właśnie odbiera specjalności tej postaci. Właśnie najbardziej specjalne było to, że on był jednym z tych wszystkich buców, który tym bucem nie był,
tak,
nie?
W ogóle ten aspekt przygodowy, nie? Że to jest po prostu typ, jeden z wielu, który zapieprzył budkę i podróżuje sobie w czasie i przestrzeni. Że on nie nienawidzę, jak robią tego Mesjasza z bohatera, nie? I wtedy się wszystko rozpada. Ja chcę, żeby to był prosty chłop, który robi rzeczy i który po prostu wpada w ten świat tych dziwnych rzeczy przypadkowo, nie? Że to jest fajne, że on poznaje, wiesz, tak jak my, a nie, że on wszystko wie, wszystko ten został stworzony, wiesz, genetycznie, żeby być zbawcą wszechświata, świata, wiesz, czasu, przestrzeni. Nie! To jest nudne.
No, także... tak patrzyłem jeszcze... Nie, no to w tym drugim... Mówiłeś, że dwa sezony obejrzałeś. To był jeden całkiem niezły odcinek, ten Heaven Sent, gdzie doktor przez ileś tam, nie wiem, milionów lat próbował się wydostać przez tę ścianę.
Tak.
To było ciekawe.
To był jeden ciekawy.
No. To był tak cały sezon, czekałem na ten jeden odcinek, który był dobry. No i potem jak nam rzucał Władcą Czasu na koniec, to też było zawsze spokojne, ale poza tym to... No, natomiast Peter Capaldi teraz będzie w Suicide Squad Jamesa Gunna, więc czekam.
Bardzo czekam. Jezu, jak w ogóle
ja bym go więcej widział w Hollywood, bo to jest naprawdę fajny aktor.
Ja kocham to, jak te wyszły foty pierwsze z Suicide Squad gdzieś tam z planu, jak oni chodzili w tych takich najbardziej dziadowskich kostiumach. Ja mówię, nie, no. Capaldi takie coś założył, będzie taka zabawa.
No cóż, no dobra, to mam nadzieję, że ci tutaj... Mam nadzieję, że właśnie obniżyliśmy poprzeczkę tak bardzo, że
się
jak,
spodoba troszkę.
Tak, że jak teraz będzie Wiktor oglądał, to będzie przygotowany w każdym razie, może w ten sposób.
Ale o naprawdę, status takiego pułapu bardzo, bardzo niskich oczekiwań.
No, lepiej tak. Dobra, anonimowy fan napisów końcowych. Czy oglądaliście sitcom Modern Family? Co sądzicie o tym serialu? Czy chcielibyście zobaczyć go przerobionego na polską wersję? O Jezu, nie.
Nic nie chcę widzieć przerobionego na polską wersję. Uwagam, nic zupełnie.
O Jezu, wyobrażasz sobie serial, gdzie, nie wiem, jednym z wątków jest motyw gejowskiej rodziny na przykład? Przecież to w polskim wydaniu to by było Google Box. No. Przy okazji pozdrawiam, życzę zdrowia. Wzajemnie również życzymy zdrowia. No to zdrowia przede wszystkim. To ja tak krótko, bo ja oglądałem trochę. Ja miałem taki etap właśnie, kiedy sprawdzałem większość tych popularnych sitcomów. I w sumie jedyne, które mnie naprawdę tak wciągnęły, że obejrzałem całość natychmiast, no to było The Office wspomniane wcześniej, Parks and Rec, Arrested Development.
To jest zupełnie inny typ humoru, nie? Jednak taki nasz bardziej.
Tak. I potem stwierdziłem, kurczę, Modern Family dostaje tyle nagród, jest tak chwalony, no to zobaczę. To będzie, że to jest też kręcone w taki no, nowoczesny sposób, nie? Z tymi setkami i tak dalej. Ale nie kompletnie mnie to nie bawiło. Ja ogólnie nie mam nic do Sophie Vergary, czy Vergary?
Vergary.
No, wiadomo, o kogo chodzi. Uważam, że jest utalentowaną aktorką i piękną kobietą i tak dalej, ale kurczę, ona mnie tak nie bawi po prostu, tak ujemnie wręcz, że za każdym razem jak się pojawiała, to miałem taki cringe po prostu, że stwierdzałem, że nie. Także nie mam nic do serialu, ale kompletnie mnie nie bawił, więc nie zostałem z nim dłużej. Ze 2-3 odcinki obejrzałem, dam spokój.
Ja też, jak zaczęło wychodzić na samym początku, nie, to też zawsze zaczynam, daję szansę tym kilku, szczególnie, że tam grał ten typ, który grał doktora Samsona w Hulku. Jezu, no wiesz, który, nie? No, doktor Samson to był. Niech tak już zostanie. No, to chciałem też, ja go lubię, w innych też filmach go widziałem i był spoko, więc mówię, zobaczę, jak w tym serialu się będzie sprawował, nie? Było całkiem okej, ale to nie jest coś, co chcę, wiesz, przez 10 sezonów śledzić, nie? Ale wiem, że to jest taki idealny ten serial środka jednak, który trafia do wielu ludzi i nie dziwię się tych wszystkich nagród tego, że jest tak kochany w Ameryce, nie? Bo to jest taki idealny amerykański sitcom, nie? Żeby nie jest tak przesadzony jak Big Bang Theory, nie idzie w tą stronę takiego szczucia widza w taki prosty sposób, nie? Że pokochasz mnie, jestem takim kochanym serialem, że musisz mnie kochać, nie? Jestem taki śmieszny, patrz. Tylko jest taki dokładnie dla ludzi, nie? Ale też nie jest tak specyficzny jak The Office, jak Parks and Rec, który jednak ma ten typ humoru, który no nie trafi do każdego na pewno. Nie trafi dla kogoś, kto sobie do obiadu chce, wiesz, zobaczyć od tak jakiś odcinek sitcomu, nie? A Modern Family było idealne w ten tryb, ale no jednak jest za dużo rzeczy do oglądania, żeby jeszcze iść w coś takiego.
No,
Matko Boska, żadnej polskiej wersji.
Aj, korci mnie, żeby ktoś kupił licencję na polską wersję czegoś. Polską wersję Big Bang Theory, albo...
O Jezu, polska wersja Big Bang Theory. To byśmy nagrywali, każdy odcinek by była, omówienie każdego odcinka by było. Totalnie. Jezu, wiem, i oni by tam napisy końcowe oglądali, ale mówię ci.
No, były żarty z napisów. No,
a wiesz, co jest najgorsze, że jakby chcieli od nas pieniądze, żeby nas tam pokazać, to byśmy się zgodzili, bo to pieniądz. Nie zgodziliśmy się.
No nie wiem, zależy na jakim etapie byłby ten serial. Być może to już był ten etap, kiedy nawet pieniądze by nas nie przeszkadzały.
Mogłoby tak być.
No dobra, to lecimy dalej. Fanboy Arrowverse. No to mnie Oskar wykiwał, że poszedł. No
to... Znowu mój wróg wrócił, tak?
Chciałbym podziękować za ładnego fanartę z grupy. A tak, mieliśmy kolekcję fanartów, które były fanartami no, naszych widzów i użytkowników grupy i właśnie no, to jest w ogóle niesamowite,
to jest,
nie?
To jest tak piękna rzecz, że fanarty zostają fani. Nie? Na naszej grupie. To jest niesamowite. Szczególnie, że te fanarty są jakościowe bardzo, bardzo dobre, nie? I robią wrażenie. Jezu, jak zobaczyłem te projekty właśnie użytkowników różnych, w których każdy jest tak bardzo inny i tak pieczołowicie przygotowany, mówię fuck, zrobiliśmy tak fajną społeczność, która, wiesz, no robi fanarty fanów, nie? To jest niesamowite. No, jestem pod wrażeniem.
Tak. Już nie mówiąc o fanartach, które my dostajemy, bo to jest w ogóle już...
O Jezu, ja czekam za każdym razem.
Niebawem zobaczycie.
Jak dostałem tego ostatnio Drakulę Pisulę, zbałem Drakulą Pisulą. Jezus. Piękno.
Nie korcimy. Ja bym nawet teraz mógł pokazać, no ale wiem, że tutaj reszta ekipy też będzie chciała na pewno o tym pogadać, więc...
A ja nie chcę szczuć, ale czekam na tego lwa. Jak chcę być lwem. Bo to pójdź na ścianę.
No dobra, to lecimy dalej w takim razie. W 2017 zabiłam człowieka. Okej.
Okay. Hej, to może idźmy dalej. Jezu, nie chcę znowu posątek uciągnąć.
Nie, spoko. Pytanie jest o Saturday Night Live. Więc...
Okej, okay, dobra.
Co sądzicie o Saturday Night Live? Osobiście uważam, że writerów mogliby mieć lepszych, ale wszyscy aktorzy z Kate McKinnon na czele są doskonali, a Erin Tina Fey kocham. Ulubieni aktorzy, skity i tak dalej. No... Ja nie wiem, ja nie mam jakiegoś stosunku ani pozytywnego, ani negatywnego specjalnie. No były skecze, które były zabawne. Były występy aktorów czy innych celebrytów, które były naprawdę fajne. Też Saturday Night Live, jakby nie patrzeć, no wychował w zasadzie, wychowuje cały czas pokolenia w sumie komików, którzy potem czasami no, rozwijają swoją karierę całkiem nieźle. Ale też mają to taką ekipę, która się zasiedziała, nie? Ten, nie wiem, Kenan Thompson, nie? Który tam jest od 100 lat. Wcześniej był w tym programie sketchowym Nickelodeon, potem przyszedł do Saturday Night Live, no i tam siedzi do teraz, nie? Natomiast jest też sporo aktorów, którzy się naprawdę fajnie rozwinęli. I no, era Tina Fey i Amy Poehler zresztą, no to jest też chyba moim zdaniem najlepszy okres, kiedy one miały te programy, gdzie relacjonowały newsy chociażby. To było naprawdę, naprawdę dobre. Natomiast to, jak od czasu do czasu trafię w internecie czasami na jakiś fajny sketch, to chętnie obejrzę, czasami się pośmieję, ale nie jest tak, żebym to oglądał regularnie mimo wszystko. To jest trochę zbyt amerykańskie dla mnie. Jakby format tego serialu jest tak, znaczy serialu, tego programu jest tak amerykański, że nie przyjąłby się u nas, nie za bardzo. Chociaż tak, była próba, nie? Zdaje się.
Było coś, ale tutaj musisz jednak trafić naprawdę na dobrych scenarzystów, nie, żeby to bawiło. Ja mam tak też, że nie oglądam tego regularnie, tylko trafiam na te skecze, które trafiają gdzieś do sieci i to już jednak są te dobre, nie, które są popularne, bo te słabsze gdzieś tam zawsze znikają. Nie? Jakbym to oglądał pewnie na bieżąco, kiedyś tak oglądałem na bieżąco, tam było naprawdę dużo słabych rzeczy, bo wiesz, że to musisz napchać, to wychodzi... tak często, że nie możesz cały czas trzymać poziomu dobrego, nie? Też się zmieniają scenarzyści, zależy jaki aktor się pojawi, znaczy jaki twórca, nie? Który będzie to przedstawiał. Kurczę, bo niektóre tam rzeczy są fantastyczne, jak tam był Samberg ze swoją ekipą, nie? To też byli fantastyczne rzeczy. Do dzisiaj Dear Sister to jest sketch, który parodiuje finał chyba drugiego sezonu DOC, którego serialu nigdy nie oglądałem. Kiedyś ten tylko finał zobaczyłem specjalnie po tym sketchu. To jest jedna z trzech najśmieszniejszych rzeczy, jakie w życiu widziałem. Widziałeś to kiedyś, co się strzelają w pokoju? To ci wyślę linka później. Tak, niech ktoś sobie wpisze Dear Sister, nie? To ktoś chyba tak nazywa, Dear Sister. Albo wrzucę gdzieś w komentarzach do tego link. Umrzecie ze śmiechu, bo to jest po prostu taki idealnie absurdalny humor, którego też nie ma często w SNL-u, bo wiesz, że on nie jest przystępny dla każdego, nie? Ale... to właśnie lubię, nie? Że jak naprawdę trafisz tam na dobrego kogoś, to naprawdę są dobre rzeczy. I tam masz też dużo takich osób, które wiesz, że one kiedyś będą popularne, nie? Jak jeszcze na przykład nie są na początku, nie? To wiesz, już widzisz, kto będzie robił karierę, nie? No tak jak było z Amy Poehler i właśnie z Tiną Fey, nie? Wiadomo było, że będą duże kariery i będą fajne kariery, nie? No z Tiną Fey też było inaczej, bo jednak T.T. Rock było fantastyczne, nie? Gdzie
też wiem, czy to nie jest najlepsza rzecz, którą dało nam Saturday Night Live, czyli serial o robieniu Saturday Night Live i...
Tak, dokładnie, no.
No, swoją drogą, Andy Samberg to jest, gdyby kiedyś Ryan Reynolds przestał być Deadpoolem, to jest mój typ, bo gość potrafi być tak irytujący, kiedy chce, że po prostu nadawałby się idealnie, moim zdaniem.
Jezu, ja bym chciał, żeby Deadpoola następnego całe Lonely Island zrobił scenariusz. Te ich filmy są kapitalne, Jezu, przecież nawet ten Popstar jest genialną parodią tych wszystkich bogatych. Ja wiem, że to też nie jest przystępne dla każdego, nie? Ale wiesz, jak zrobili cały kawałek, cały teledysk o Fuck Bin Laden, nie? Że to Fuck Bin Laden, Jezu, to jest takie, wiesz, nie amerykańskie w ogóle, że to przeszło. No, cudo, jak ktoś nie widział Popstar, niech sobie zobaczy, bo piękna rzecz.
No dobra, to lecimy dalej. I znowu, fan Moja Rovers. Okej, jeszcze.
To za odcinek.
Jeśli Flash powstanie, to Matt Smith byłby zajebistym Reverse Flashem. Justice League jest super, proszę się odkryzysować.
Nie film. Wow. Obraziliśmy inną Justice League, bo...
Wow, pierwsza osoba, która się obraża, która reaguje na to, że ktoś obraży Justice League.
Fine, Moja Rovers to jest najgorsza osoba na świecie. Przepraszam, Moja Rovers, ale najpierw Puppet Master, nie. Teraz, wiesz, odwalcie się od Justice League. Co będzie następne? Jezus, już nie chcę nawet myśleć.
Tak, dalej jestem suką na syfy. Radek, najlepsze intro, Smallville czy Buffy?
Kurczę, no Smallville ma chwytliwsze intro. Buffy nigdy nie miał jakieś super intro. Buffy to jest genialny serial, genialny. To jest jeden z trzech moich najlepszych seriali, jakie w życiu widziałem. Ale intro nigdy nie było jakieś takie warte zapamiętania. To była taka, wiesz, ta przypadkowa sklejka, jak to w latach 90. robili te seriale. Coś tam lata, żeby aktorów twarze pokazać, nie? A Smallville jednak miało to, wiesz, Remi Zero, Somebody Save Me. Do dzisiaj każdy pamięta, jak już się zaczyna Somebody Save Me. Już, o, lecę, Smallville leci, nie? Już pokażą farmę Kentów. No, nie, Smallville.
Natomiast Matt Smith byłby zajebistym Reverse Flashem. No mógłby być, kurczę, czemu nie? No, tak jak wspomniałem, ja bym...
Proszę, może bez Reverse Flasha jednak na chwilę. Dajmy spokój temu przeciwnikowi.
Znaczy, kurczę, ja jestem za tym, żeby jak najbardziej eksplorować wszelkich antagonistów bohaterów DC, bo przez to nasycenie Batmanem po prostu wszyscy jakichkolwiek antagonistów ludzie z DC kojarzą, to są zawsze przeciwnicy Batmana, nie? Więc niech to nawet będzie Reverse Flash, tylko zrobiłem trochę inaczej niż ci wszyscy serialowi. ale spoko, może być Matt Smith, czemu nie? I było jeszcze pytanko o...
Ja tylko dodam, że to super, jakby Matt Smith dostał pracę, bo ja się zawsze cieszę, jak Matt Smith dostaje pracę. Czy nie teraz po tej cudownej roli, która będzie w Morbiusie, bo my już wiemy, że to będzie cudowna rola, więc niech tylko się przed nim otwierają drzwi.
No właśnie jest tutaj też związane z tym pytanie też od Fanboya Rovers, czy jeśli czekam na Morbiusa tylko dla Matta Smitha, to jest bardzo dobrze, czy kieruje mną żałoba? Nie, to jest bardzo dobrze, ja się identyfikuję z tym jak najbardziej, będę szukał tylko Matta Smitha.
Powiem ci szczerze, że to będzie najlepsza rzecz w tym Morbiusie.
No, nie.
Jeśli się sprawdzi.
Nie chcę spoilować, ale samo wytłumaczenie, kim jest Matt Smith w tym filmie, jest już złote, więc tak, czekam bardzo.
On ma takie pole do popisu, żeby kraść każdą scenę temu Jared Leto.
No.
Taki jest potencjał na to. I memiczny ma potencjał duży. Zobaczymy, jak to będzie.
22 i 23 seria, jak miałam, Power Rangers jest super. Czy tam 22 i 23 inkarnacja Power Rangers, nie mam pojęcia.
Ja powiem szczerze, że nie sprawdzę.
3 miesiące oglądałem poprzednie, mój czas jest nic nie wart. No, jeśli się ogląda Arrowverse tak ekstensywnie, no to zdecydowanie tak, więc nie dziwi mnie zupełnie. Ja nie jestem fanem Power Rangers, więc to zdecydowanie nie do mnie rekomendacja. Ja jak byłem mały, oglądałem Mighty Morphin, to już stwierdziłem, że coś tu jest nie tak. Te odcinki są chyba zbyt podobne do siebie, jak na mój gust. Ja wiem, że późniejsze serie się troszkę z tym bawią i próbują robić różne rzeczy, ale to ciągle jest Power Rangers, no ciągle ta formuła jest jednak zachowana, więc no.
No, ja mam duży sentyment do Mighty Morphin, to wiadomo, że to był pierwszy, nie? I te postacie były fajne, ale no, jak się skończyły te ile? 2-3 sezony, później było chyba to Power Ranger Zio i Power Ranger In Space jeszcze było spoko, bo to była zmiana w ogóle tego klimatu, była jakiś storyline konkretny, te postacie też fajne doszły, to jeszcze było spoko, ale później już zupełnie odpadłem i nie, to nie jest coś, do czego bym dzisiaj wrócił, nie? Wróciłem tylko na ten jeden sezon, o którym z Martą rozmawialiśmy już w którymś z Q&A poprzednich, czyli RPM, które się bawiło całym tym światem i pokazywało, jak te rzeczy działają, jakie one są absurdalne, nie? Te wszystkie wybuchy, które odrzucają wrogów, że możesz tego używać, żeby ich pokonać, nie? Przy każdej przemianie. Nie, to było fajne, ale nie tych wszystkich Jungle, coś tam, Thunder, coś tam. No nie, po prostu to jest, wiesz, wiem, że już jest dla innego typu widzenia i bardzo dobrze, niech to trwa, bo jeśli komuś to daje przyjemność, to jest bardzo, bardzo fajnie.
To kończąc tutaj pytanie od Fanboya Rovers. Skarb Narodów, nie tajemnica skarbu. Skarb Narodów? Okay.
No to z Nickiem Cage'em, tak?
Tak,
to
chyba tak. Siło. National Treasure to się nazywało, nie? Jakoś tak.
Tak, tak. Dwie części.
Ja tam lubię Skarb Narodów, Bibliotekarzy i Gang Dzikich Wieprzy. Nie widzę w nich nic złego, bo kocham. Radek Prezydent potwierdza, że zero guilty, 100% pleasure.
Kurczę, Bibliotekarze nie widziałem, ale Skarb Narodów było okej, okay, jako takie śmieciowe popuczyny po Indiana Jonesie. I pamiętam, że za dzieciaki się na tym dobrze bawiłem, ale obejrzałem to, który to był 2002 rok, 2003? To był...
No, coś, miałem tyle... 2005.
O, no dobra, to nadal, to jest w takim byłem wieku, że mnie to spokojnie jeszcze bawiło, ale to jest coś, do czego dzisiaj nie wrócę w konkretnym czasie, nie? Też ten film, on jest jednak dzieckiem swoich czasów, więc niech tam zostanie. Ale Gang Dzikich Wieprzy też się bawiłem swego czasu nawet nieźle. Pamiętam, że z kumplami dopasowaliśmy sobie każdego bohatera i ja byłem Johnem Travoltą.
To jest najgorzej. Chociaż no. W sumie mogłeś wylądować jako Martin Lawrence, nie?
A nie, ale tam był jeszcze, Travolta był całkiem spokojny.
Jezu,
dopasowaliśmy się do Gangu Dzikich Wieprzy. To były dziwne czasy.
A ja nie mam jakoś związku emocjonalnego za bardzo z tym filmem. Aczkolwiek Skarb Narodów widziałem kiedyś, ale w sumie nie pamiętam z niego nic poza tym, że Nicolas Cage tam był. No, ale w każdym razie dziękujemy bardzo za wszystkie tipy od Fanboya Rovers. Tutaj oczywiście żartujemy sobie z naszymi docinkami.
Tak. Oczywiście, że sobie żartujemy.
No właśnie. Także tak zupełnie na serio wielkie dzięki za wsparcie. No i przejdźmy sobie dalej do kolejnych pytań. Zostało nam ile? 4? Więc lecimy. Markozik. Radek, świetna recenzja Black Widow. Wiem, nie chcę spoilerować, ale daj jakiś hint dotyczący sceny po napisach.
No to... nie mogę, no zobaczycie, Jezu, już wiecie, ja jestem jedną osobą, która w Polsce widziała ten film i nagle zacznę rzucać spoilerami, to kto... będą wiedzieli od razu, od kogo to wyszło, że ode mnie. Ja jestem jedynym tutaj, wiesz, któremu pozwolili zobaczyć w całym naszym kraju. W Ameryce widziały podobno tylko 3 osoby. Nawet Scarlett Johansson nie widziała jeszcze tego filmu. Więc no,
nie zobaczył. Stwierdziła, że nie jest zainteresowana.
Nie jest. Więc nie powiem wam, ale powiem, że wraca pewna postać, która pojawi się też w Thor Ragnarok i nosi zbroję i nazywa się Tony Stark. Ale więcej nie powiem.
No. A kurczę, myślałem, że się pojawi, wiesz, Thunderbolt Ross i powie, że zaprasza do inicjatywy Thunderbolts.
Jest jakby... Wiesz, w MCU było wytłumaczenie, że Thunderbolts wzięli się od Thunderbolta. Więc wiesz, no, to by było piękne. No. Ja bym, bo mam nadzieję, że naprawdę będzie wiedzy Thunderbolta w tych filmach. Bo on jest taką fajną postacią, która może teraz zrobić za Coulsona, nie? Nawet lepiej. Bo wiesz, Clark Gregg jest spoko gościem, ale on jest za bardzo spoko. On jest za bardzo taki waniliowy, nie?
Tego skurczybyka, wiesz, wojskowego. W każdym filmie musi być taki, wiesz, gość z armii, który po prostu wtyka swój nos w nie swoje sprawy za każdym razem i musi wszystko wiedzieć, wszystkich w kurwie.
Tak, no. Ja bardzo lubiłem w komiksach to, co się właśnie działo po tych rzeczach Leoba, które go wprowadziły, które były maksymalnie chujowe i w życiu bym nie wyszło, że ta postać przetrwa miesiąc po tym, jak Loeb się zbierze manatki i odejdzie od tego tytułu, a później on właśnie został takim fajnym, lepiącym to wszystko, który sobie zebrał tych swoich Thunderbolts, to było, kurczę, tak dziwaczne. Najlepsze było pod koniec, bo pierwsze te trade'y były takie sobie, ale pod koniec, jak tam już Ghost Rider doszedł, jakby ten romans Alexis z Punisherem, w ogóle ta historia Thunderbolts versus Punisher, to jest najlepszy trade, jak Punisher postanowił wszystkich rozpierdolić, bo go w chuja zrobili, nie? I to było tak poczciwe. No, więc ja bym zobaczył Thunderbolta w takiej roli. Ale nie o tym było pytanie, więc...
No i dobra, przed ostatnim pytaniem. Paweł, polecacie jakieś klaustrofobiczne horrory, gdzie akcja dzieje się na przykład w jednym pomieszczeniu?
autorów publicznych. Wiesz co, ja zawsze w takim momencie polecam Panic Room Davida Finchera. To nie jest horror, ale to jest kapitalny thriller, który ma idealnie rozwinięte właśnie napięcie, jeśli chodzi o wątek bycia zamkniętym w konkretnym pomieszczeniu, później przemieszczania się, umykania napastnikowi, nie? I, no i to jest Fincher, to kurczę, no lepiej nie możesz, jeśli chodzi o właśnie reżyserię. Więc dla mnie Panic Room.
No kurczę, to może nie jest jeden pokój, ale no pierwsze, co mi przychodzi na myśl, no to jest ten Cloverfield Lane, nie? Gdzie jak coś się dzieje w tym jednym domu. I oczywiście tam na koniec doklejono to połączenie z całym uniwersum Cloverfield, które jest kompletnie z dupy i lepiej by było dla tego filmu, gdyby tego nie robiono. Natomiast tam jest... Świetnie grają tym motywem właśnie, że nie wiesz, czy ten John Goodman to jest jednak walnięty w głowę, czy może jednak nie, czy może jednak ma rację. I film praktycznie cały czas ci podsuwa argumenty do obu, powiedzmy, wersji tej historii. No im dalej, powiedzmy, tym się to zagęszcza, ale to jest bardzo fajnie prowadzone i Mary Elizabeth Winstead, wiesz, zawsze dobrym wyborem, jeśli chodzi o aktorkę, która ma grać w tym filmie. Także warto polecić. No nie wiem, z takich klasyków, no to kurczę, Misery na pewno, nie? Katy Bates.
Moja ulubiona chyba adaptacja Kinga, nawet lepsza niż Śnienie, bo Śnienie nie było o tyle adaptacją, tylko filmem Kubricka. I to było przede wszystkim autorskie, ale jeśli chodzi o takie adaptacje w takim starym stylu, no to dla mnie Misery jest... No,
z takich może nie tak dobrych na pewno, ale ciekawych adaptacji Kinga i też, które może nie dzieją się w jednym pokoju, ale duża część filmu jednak dzieje się w zamknięciu, no to Mgła, nie? Która ma jedno z fajniejszych zakończeń ever.
Zakończenie jest miażdżące.
No, nie, bardzo, bardzo ciekawy film z Thomasem Jane'em, który no, nigdy nie zrobi takiej kariery, jak pewnie wielu by mu życzyło.
Ej, to kurczę, to King jest dobrym tematem, bo mamy też 1408, gdzie jest John Cusack zamknięty, też jest bardzo fajnie poprowadzony.
No, więc trochę by tego było. Natomiast, kurczę, no, klasyka klasyki. Rear Window, nie? Okno na podwórze. To jest...
Oczywiście, najlepszy. No. To jest, tam wszystko działa.
Teraz ma wyjść jakiś remake tego, tylko że inaczej nazwany, zdaje się.
A to jest coś, co mogą remake'ować, ale właśnie w taki luźny sposób. Pamiętasz Suspirię z Shia LaBeoufem? To był pierwszy mój film z LaBeoufem. On był w ogóle takim hitem za dzieciaka. Wszyscy oglądali, nie? Zobacz ten film, tam jest dzieciak zamknięty, wiesz, śledzi wszystko przez lunetkę. I to była... Ja do ciebie uważam, że to była całkiem niezła wariacja właśnie na temat, nie? Że to nie było małpowanie Hitchcocka, tylko dodanie coś, wiesz, takiego, żeby było tu i teraz się działo, nie? Że tam było wykorzystanie wszystkich tych rzeczy, które były właśnie w okresie premiery istotne, nie? Dla tego, jak świat działa.
Aż kurczę, muszę zobaczyć. Pamiętam, że w tym roku pewnie przesunęli to już, zdążyli to już pewnie przesunąć. Natomiast miał wyjść właśnie film, który no nie końca jest remake'em, ale jest filmem troszkę biorącym ten koncept, tylko że odwracającym trochę, zdaje się, rolę tutaj. Ale kurczę, chyba nie znajdę, bo on ma też inny trochę tytuł. W każdym razie ja myślę, że to jest coś, co spokojnie można, wiesz, przypominać co jakiś czas w innej formie. No ale ten, wiadomo, wersja Hitchcocka, klasyka klasyki, nie? Więc warto sprawdzić. No dobra, to chyba tyle. No wydaje mi się, że... O, no kurczę, no Piła jeszcze.
Nie, no, na pewno jest więcej, ale to byśmy musieli z tego odcinek cały zrobić. Tak, bo tak. Jest dużo. Jest jakieś nawet Sekretne okno z Johnem Deppem, który jest jednym z lepszych Deppów i tych ostatnim Deppem, którego się stało oglądać. Nie, tego jest za dużo, to trzeba na inną okazję zostawić.
Nie, no, ale kurczę, no jeszcze Piła Jamesa Wana, nie? Co prawda nie cały film się dzieje w tym pomieszczeniu, w którym się dzieje większość, ale jeśli chodzi o takie filmy, które były bardzo tanie, bo wystarczyło mieć, nie wiem, trzy pomieszczenia, no to...
Lina Hitchcocka też. Idziemy dalej, bo nie wyjdziemy stąd, mówię ci.
Dobra, i ostatnie pytanie, czy nawet nie
Cube,
pytanie.
Cube 2 Hypercube.
No tak.
Dobra,
tak,
idziemy
tak.
dalej.
I ostatnie, no właśnie nawet nie pytanie, ale tutaj pozdrowienie dla nas od Kasi Niemczyk. Dzięki, że niezmiennie dostarczacie content, buziaki i wzajemnie również tutaj dziękujemy i bardzo nam miło,
bo strasznie miło.
Kasia jest z nami od Comics Weekly i najwyraźniej cały czas nas śledzi i jest nam w związku z tym bardzo, bardzo miło.
My również śledzimy.
Strasznie o dziwnie.
Tak, znaczy nie w ten sposób. Śledzimy... Twórczość.
Też. Martyna mi napisała, że mam też pozdrowić Kasię. To pozdrawiam Kasię Niemczyk jeszcze raz.
Ładnie pozdrowiliśmy, no.
Tak, także jeszcze raz bardzo dziękujemy. Dziękujemy wszystkim, którzy zadawali nam te pytania w trakcie live'a. Jeszcze raz przepraszam, że nie daliśmy rady tego przerobić w trakcie transmisji. Ale tak jak wspomniałem, mieliśmy tyle tych pytań, że...
Ale wyszło syty odcinek wyszedł.
No, jeśli kiedykolwiek będzie też taka sytuacja, to na pewno następny materiał to będzie właśnie odpowiadanie na zaległe pytania. No i słuchajcie, w najbliższym czasie no właśnie będzie taki standardowy odcinek Q&A. Pewnie się nie uda w pełnym składzie, bo zdaje się, że Oskar wspominał, że nie będzie go do końca tygodnia. Ale chociaż w trójkę mam nadzieję, że nam się uda zrobić i wtedy pokażemy te fanarty, które są piękne i najpierw te świąteczne, więc może Oskar się załapie na kolejny odcinek, kiedy będą te najładniejsze, jakie dostaliśmy chyba, no jeden z najładniejszych na pewno, które dostaliśmy do tej pory, więc to jest w najbliższym czasie i mam jeszcze parę innych materiałów zaplanowanych, ale to oczywiście już w kolejnych odcinkach. Tymczasem bardzo wam dziękujemy jeszcze raz, był ze mną Radek Pisula, my się znowu w Kastelmach, do zobaczenia oczywiście w kolejnych materiałach napisów końcowych, trzymajcie się, cześć!